Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już trzecim odcinku e-commerce'owej kawy. Dzisiaj moim gościem jest Michał Tyrakowski, który jest e-commerce managerem w sklepie internetowym taternik-sklep.pl. Sklep, który sprzedaje sprzęt odorowy i wspinaczkowy dla klientów indywidualnych. Dziś rozmawiam z Michałem o jego e-commerce'owych doświadczeniach, a także o tym, jaki wpływ na jego pracę ma fakt, że sklep Taternik to nie tylko sklep internetowy, ale również specjalistyczny sklep stacjonarny. Jest to chyba jeden z największych, jak nie największy sklep w Poznaniu, kilkaset metrów kwadratowych. Na ich stronie możecie zobaczyć, jak on wygląda, zrobić sobie nawet wycieczkę po nim. No, robi ogromne dla mnie wrażenie. W tym odcinku nie zabrakło także miejsca na naszą wymianę doświadczeń, na naszą dyskusję. Ja się podzieliłem wieloma moimi przemyśleniami i zastanawiam się, jak Wam się to spodoba. Dajcie więc znać, co o tym myślicie. Czy warto, żebym mówił też od siebie, tworzył dyskusję, a może mam się zamknąć i po prostu słuchać moich gości. Tak więc to tyle na początek i zapraszam do słuchania. Zaczynamy. Cześć Michał.
Witam.
Michał, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie do podcastu i do rozmowy ze mną.
Też mi bardzo miło.
I właśnie, to może zacznijmy na początku. Powiedz mi, jak długo jesteś już w e-commerce?
Nasz sklep, czyli sklep Górski Taternik, ma stronę internetową już od 9 lat, działającą stricte jako sklep, nie tylko jako wizytówka, i właściwie zajmuję się owym sklepem od samego początku. Także zajmuję się e-commerce już 9 lat.
Czy chcesz po prostu powiedzieć, że ty wzrastałeś tym sklepem do tego poziomu?
Absolutnie tak. Zajmowałem się na początku dosłownie wszystkim w obsłudze tego sklepu, łącznie z pakowaniem nielicznych wtedy jeszcze zamówień. Także rosnę razem z nim od samego początku.
Wow, czyli 9 lat w sklepie, czyli prawie jak twoje dziecko.
Tak, też takie postrzegam, muszę przyznać. Jestem z nim bardzo związany.
Okej. I jak ten czas ci mijał przez te 9 lat?
Chyba tak najkrócej mógłbym ująć, że to jest taki stabilny rozwój. Muszę przyznać, że przygotowując się do tej rozmowy, zajrzałem sobie na serwis Wayback Machine i obejrzałem sobie, jak nasz sklep wyglądał, i też się trochę uśmiechnąłem w duchu. Na początku funkcjonowaliśmy na systemie OS Commerce. Ten sklep naprawdę z perspektywy dzisiejszych czasów wygląda niesamowicie archaicznie, i taki też był. Także też, jak sobie to porównanie tak zobaczyłem w taki namacalny sposób, to naprawdę też zrobiło to na mnie wrażenie, no, gdzie byliśmy wtedy, a gdzie jesteśmy teraz, bo na każdej płaszczyźnie zrobiliśmy, wydaje mi się, no, dosyć duży skok do przodu.
No właśnie, bo tak naprawdę ty jesteś e-commerce menadżerem w tym sklepie.
Tak, taternik-sklep.pl.
I najpierw mieliście sklep stacjonarny w Poznaniu właśnie.
Tak, jesteśmy związani z Poznaniem, przy czym jeżeli chodzi o sklep stacjonarny, właściwie całą firmę, to w lutym przyszłego roku już osiągniemy pełnoletność. Także też trochę już tych lat minęło. No, ale w e-commerce też ta nasza kariera już trochę trwa.
Trochę trwa, tak? Mhm. Tak, to tu 9 lat stacjonarnego, a później po 9 latach dołożyliście kolejny etap, czyli sklep internetowy. A skąd się wziął taki w ogóle pomysł, żeby otworzyć sklep internetowy w tamtych czasach?
To chyba byłoby bardziej pytanie do mojego szefa, ale na ile z nim poznałem tą historię, to na początku nie był jakimś gorącym orędownikiem takiego ruchu, po prostu było takie poczucie, że trzeba to zrobić. Stąd też nasze początki były raczej skromne, bo nie nastawiliśmy się jakoś bardzo mocno na zaistnienie w sieci, natomiast zawsze jakieś wysiłki w tym zakresie były robione. No i od tych skromnych początków to zaczęło się na jakimś tam etapie bardziej rozpędzać. No i w tym momencie ta nasza noga e-commerce'owa jest już dosyć ważna. No właśnie. Ale na początku chyba nikt nie przewidywał, że to się w tym kierunku rozwinie.
No tak, bo z tego co widzę, to ten sklep stacjonarny w Poznaniu to też jest ogromny. Ile teraz tam macie metrów kwadratowych w powierzchni?
No, dorobiliśmy się już gdzieś 400 metrów mniej więcej. Cały czas się rozwijamy. Mamy, no chyba powierzchniowo mogę powiedzieć, miało największy sklep w Poznaniu, taki specjalistyczny. Także jeżeli chodzi o skalę sklepu stacjonarnego, no jesteśmy dosyć mocni, muszę przyznać.
Bo wy się macie jakąś specjalizację własną?
Jesteśmy sklepem górskim, także na pewno głównie dostarczamy sprzęt, odzież dla miłośników turystyki górskiej. Niemniej jednak właściwie dla każdego, który lubi szeroko pojęty outdoor, czy to będą spacery z psem w lesie, czy nie wiem, wędkarstwo, podróże, też dla takich klientów mamy dosyć szeroki zakres produktów.
Bo widzę, że tutaj na zdjęciu o nas, że was tam jest 2, 4, 6, 8, czy więcej was tam jest?
O, muszę przyznać, że zdjęcie jest już troszeczkę też nieaktualne. No, w sklepie jest jeszcze więcej osób. Jeżeli dodamy do tego jeszcze nasz zespół e-commerce, to no już około 20 pracowników mamy.
Okej. Okay. No właśnie, czyli sporo ludzi, spory sklep 400-metrowy i też już całkiem sprawnie działający sklep internetowy, tak? Co oni mógłbyś powiedzieć, żeby tak nasi słuchacze mieli jakby szerszy kontekst, wiedzieli jakiej wielkości to jest sklep, czy co gdzie jesteście?
Sklep używa platformy SOTE. Mhm. Natomiast w zasadzie oddają pełnię naszej oferty ze sklepu stacjonarnego, one są tożsame. Także sprzedajemy cały zakres produktów dla wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu poprzez buty wspinaczkowe, buty wysokogórskie, plecaki, cały zakres odzieży, szeroki zakres akcesoriów, okulary przeciwsłoneczne. No, mamy naprawdę kompleksową ofertę dla wszystkich, którzy lubią spędzać czas pod chmurką, a nie w czterech ścianach. Przy czym stawiamy też na marki premium, czyli to są produkty dla troszeczkę bardziej może wymagających klientów, takich, którzy oczekują rzeczywiście wysokiej jakości i niezawodności. Akurat w naszej branży, szczególnie gdy mówimy na przykład o wycieczkach górskich, zwłaszcza takich bardziej ambitnych, jakość tego sprzętu też jest bardzo ważna, że my poszliśmy taką drogą, że w naszej ofercie dobieramy produkty bardzo wysokiej jakości i to jest też coś, co nas w jakimś stopniu wyróżnia. Oprócz tego na pewno staramy się zapewnić bardzo wysoką jakość obsługi klienta i to też chyba jest takie DNA Taternika i w sklepie stacjonarnym, i w sklepie internetowym.
I co to znaczy bardzo wysoka jakość obsługi dla Ciebie?
Znaczy, może to się wydaje takim banałem, ale wydaje mi się, że często można o tym zapomnieć, ale trzeba koncentrować swoje działania wokół klienta i wokół spełniania jego potrzeb. Znowu brzmi to może trochę jak taka wyświechtana formułka, ale o tym trzeba pamiętać cały czas. Wydaje mi się, że nam to się udaje, zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i internetowym. Staramy się, żeby kontakt z nami był bardzo szybki. Staramy się zawsze iść na rękę klientowi w każdej możliwej sytuacji. Zresztą wydaje mi się, że też się patrzy na opinię naszego sklepu, to chyba nam się to udaje bardzo dobrze i klienci to potrafią docenić.
No właśnie widzę w opinii o 4,9 na 5 punktów z prawie 3000 opinii. No robi wrażenie, tak? I tak właśnie się zastanawiam, właśnie jak to robicie, bo wiecie, tak jak ty powiedziałeś, to jest taka wyświechtana formułka, dostosujmy się do klienta, zadbajmy o niego. Tak naprawdę często ten problem tkwi właśnie w tym, jak to się robi. Możesz coś zdradzić, jakąś waszą rzecz, albo jakąś historię, którą mieliście z klientem, gdzie po prostu klient wyszedł zachwycony i powiedział tak, chcę tutaj kupować dalej.
Znaczy, wydaje mi się, że kluczem, to też jest dosyć proste, ale tutaj czynnik ludzki, czyli kto pracuje w Tatarniku, o tym przesądza. My staramy się po prostu dobierać taki zespół, który poprzez swoje cechy zapewni takie nastawienie do klienta. My po prostu lubimy robić to, co robimy i myślę, że klienci to odczuwają i też umiemy stworzyć tutaj taką atmosferę i w naszym zespole, takiej efektywnej współpracy i dobrej atmosfery i to się potem przekłada na klienta. Natomiast wydaje mi się, że też pewnym ryzykiem jest to, że niektóre firmy chyba za bardzo nastawiają się po prostu w 100% na zysk i trochę o tym aspekcie relacji zapominają. Wydaje mi się, że u nas on jest cały czas ważny i taki autentyczny. I to się wyczuwa w kontakcie z nami.
Okay. Powiedziałeś, że ważny jest zespół, tak? I że ważne są cechy ludzi, którzy pracują, których dobieracie sobie do zespołu. To na jakie cechy zwracacie uwagę?
Na pewno ważne są dla nas cechy związane z efektywnością pracy, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy się poklepywali po ramionach i żeby było tylko bardzo miło, bo to nie o to chodzi. My też musimy zapewnić bardzo wysoki poziom obsługi, a to wiąże się z efektywną pracą, z doskonale realizowanymi procesami, ale też chcemy, żeby pracowały u nas osoby, które też są związane z autorem, czują tego ducha, no i też po prostu otwarte na ludzi. Wydaje mi się, że to są takie podstawowe cechy, które powodują, że jesteśmy w stanie zbudować taki zespół, który potrafi dobrze odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów.
Czyli czują ten outdoor, czyli ten całą branżę, rozumiem, że czują, że gdzieś są zainteresowani, jakoś to pewnie sprawdzacie, są otwarci na ludzi. Myślę, tak, że to jest dość jasne, ale właśnie się zastanawiam, a czym jest ta efektywna praca, bo mówisz, że macie procesy i to się zastanawiam, co u was to znaczy, jak to sprawdzacie, bo czy człowiek się dopasowuje do procesów, czy umie, wiesz, szybko pakować paczki, czy szybko biegać, wiesz, jakby się zastanawiam, co dla was znaczy, bo pewnie, wiesz, w mojej tutaj w firmie co innego znaczy efektywna praca, a u was co innego, tak? I teraz pewnie są też inne oczekiwania. A co dla was?
Znaczy, muszę przyznać, że ja tutaj bardziej odnosiłem się jakby do mojego działu e-commerce stricte, no bo wiadomo, tak jak ten przykład paczek podałeś, no tutaj sprawa jest dosyć prosta, tak? Po prostu trzeba sprawnie realizować dosyć proste działania, natomiast jeżeli mówimy o obsłudze klienta, czy też o rozwoju sklepu, no to my się musimy dobrze rozumieć, dobrze uzupełniać pod kątem różnych umiejętności. Wiem, że może no, tutaj znowu operuję takimi trochę ogólnikami, ale no, dopasowanie osób, które się dobrze uzupełniają i są mocno zmotywowane, to jest tutaj kluczowe. Nam po prostu zależy na tym, żeby to wszystko robić dobrze i każdy, kto swoją działkę realizuje, no musi być nastawiony na osiąganie dobrych efektów.
Okay. Znaczy, ja się zgadzam w 100% z tobą, że najważniejsze jest nie co człowiek potrafi, tylko kim jest i kogo bierzemy do tego naszego autobusu, który będziemy jechać do celu i bo tylko tak naprawdę to jest według mnie kluczowe, tak? Osoba, która z nami jest, bo tak naprawdę czy jej charakteru, czy stosunku do pracy, czy podejścia do życia, tego nie zmienimy, tak? Możemy ją prawie wszystkiego nauczyć, natomiast też ja myślę i uważam, że nie jesteśmy w stanie nawet zmotywować tych ludzi sami. Nawet sobie kułem gdzieś powiedzenie, żebym ja jako szef, który już teraz ma 13 osób, żebym nie domotywował tych ludzi, bo tutaj czuję większe zagrożenie niż motywować, więc zawsze szukam zmotywowanych ludzi, którzy chcą z nami pracować.
Tak, to jest też dla mnie kluczowy czynnik.
A później staram się nie demotywować, tylko ich wspierać. Michał, no właśnie, czyli szukacie przede wszystkim ludzi, a z drugiej strony, z tego co tutaj widzę na zdjęciu, ale to pewnie się nie zmieniło, zatrudniacie przede wszystkim takich młodych ludzi na studiach, przed studiami, zaraz po, prawda?
To znaczy, tutaj troszeczkę inaczej to wygląda w kontekście sklepu stacjonarnego i zaplecza naszego sklepu internetowego, bo rzeczywiście w sklepie stacjonarnym tutaj młodość króluje na naszych parkietach sprzedażowych. Natomiast jeżeli chodzi o dział e-commerce, tutaj ta średnia wieku jest już trochę wyższa, jednak no, pewien zakres takich konkretnych umiejętności merytorycznych jest tutaj konieczny, dlatego bardzo dobrze się czujemy współpracując z młodymi osobami, ale no też musimy patrzeć na to, kto już co potrafi, więc siłą rzeczy w dziale e-commerce, gdzie już potrzebujemy bardziej specjalistycznych fachowców, ta średnia wieku jest nieco wyższa, chociaż też raczej to jest powiedzmy 30 w porywach 40 lat.
Okej. Czyli rozumiem, że po prostu macie merytorycznych pracowników, którzy tam zajmują się komercją, żeby go ogarniać. Tak o to pytam, bo...
Bo to jeszcze tylko może mała korekta. No. Nie chciałbym tutaj deprecjonować naszych młodszych pracowników, bo oni też są specjalistami w swojej dziedzinie, bardzo dobrze się znają na tym, co robią, ale powiedzmy jest to bardziej może taka wiedza związana z ich pasjami, z ich doświadczeniem związanym, nie wiem, z spinaczką, z chodzeniem po górach i tak dalej. Także oni znają się na tym bardzo dobrze, ale no, u nas jest jeszcze potrzebny zakres pewnych kompetencji takich stricte zawodowych i o to mi chodziło tutaj.
Tak, które po prostu zdobywacie się z czasem, tak?
Dokładnie.
Tak o to zapytałem, bo często słyszę przedsiębiorców, którzy narzekają, że z młodymi ludźmi ciężko, że nie są zmotywowani, że nie chcą pracować, czy nawet rzadziej o starszych, ale o tych młodych, a widzę, że u was się to fajnie, że fajnie dajecie radę znaleźć takie osoby, które chcą pracować, są efektywni i skuteczni, że tak się wyrażę, tak?
Tak, natomiast wydaje mi się, że to troszeczkę może też być związane z tym, że no chyba jesteśmy po prostu też przyjemnym miejscem do pracy i tutaj jest to jakiś tam magnes dla określonej grupy osób. No co więcej, też pracujemy w szczególnej branży, bo chyba jest taki rys osobowościowy takich osób, które, nie wiem, doskonalą się w toku wspinaczki wysokogórskiej albo chodzą po górach. To jest też taki hobby już samo w sobie stawiające przed człowiekiem duże wymagania. Może też ze względu na to do nas też trafiają takie osoby, które pod tym względem wyróżniają się na plus pośród innych osób na rynku pracy, ale to taka hipoteza.
Okej. Okay. A co znaczy, że to jest miłe miejsce pracy?
Wiesz co, po prostu jest tutaj znowu, brzmi jak wyświechtany banał, jest taka atmosfera, że my lubimy ze sobą przebywać, tak? Często się zdarza, że po pracy też się ze sobą spotykamy. Lubimy się po prostu no, najnormalniej w świecie i to potem wpływa na to, jak nam się razem pracuje. Ale to jest bardzo ważny czynnik, bo też, tak jak już wspominałem o tym wcześniej, wydaje mi się, że nie da się zrobić takiego miejsca już w kontekście tego, jak odwiedzają nas klienci, którym oni się będą dobrze czuli, jeżeli my się nie będziemy czuli dobrze w tym miejscu. Także to jest też jakoś tam powiązane i też myślę, że to korzystnie wpływa na to, jak klienci nas odbierają i na nasz sukces w związku z tym.
No, powiem tak, takim dowodem, że tak jest to, że ty pracujesz tam już 9 lat.
Na przykład, myślę, że to też rzeczywiście o tym przemawia.
Więc tak trochę zeszliśmy ten temat pracowniczy, ale w obecnych czasach, gdzie coraz trudniej znaleźć współpracowników, wydaje mi się, że to też i w e-commerce warto to poruszyć, jak to robić, co jest ważne, jak budować tą miłą i fajną atmosferę. Myślę, że też Was bardzo zbliża ta pasja do outdooru i taka specyficzna branża, tak? Jak powiedziałem.
Tak, to na pewno też odgrywa dużą rolę tutaj.
No właśnie, dobra, to ja może na ten temat trochę tak zamknę, a chciałem przejść bardziej do właśnie, jak Wam współgra, w ogóle jak to współgrało na początku i później w czasie połączenie sklepu stacjonarnego i internetowego. Jak Wam to ułatwiało, a jak Wam to utrudniało? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
Czy tak, może znowu spojrzę na to troszeczkę z perspektywy klienta może. Na pewno dla klientów sklepu stacjonarnego jest bardzo wygodne to, że oni sobie mogą przejrzeć na stronie wszystkie produkty, które ich interesują, zapoznać się z nimi albo zapoznać się z naszymi tekstami poradnikowymi. To jest jakaś wartość dodana i ułatwia po prostu cały proces zakupowy. Z kolei dla części klientów sklepu stacjonarnego, ale to bardziej tych związanych z Wielkopolską, możliwość odwiedzenia nas czasami też jest korzystna, bo niektóre produkty po prostu lepiej sobie obejrzeć na miejscu czy przymierzyć. Też chyba to jest jakiś czynnik, który zwiększa zaufanie do nas, że mamy duży sklep stacjonarny. Także tyle z perspektywy klienta. Natomiast łączenie sklepu stacjonarnego i internetowego, no nie ukrywam, że to wiąże się z pewnymi trudnościami, czy na poziomie jakiejś integracji technicznej, stanów magazynowych, zarządzanie bazą klientów. No tutaj też nasza historia na to wpłynęła, bo to jest historia takiego ewolucyjnego rozwijania się. I te systemy, które wykorzystywaliśmy, czy jako system magazynowy w sklepie, czy system sklepu internetowego, były odrębne. I to się wiąże z pewnymi trudnościami. Mhm. Jeżeli ten system byłby w pełni zintegrowany, na pewno byłoby prościej pod kątem procesów, czy logistycznych, czy obsługi zamówień. No, jakoś trzeba sobie z tym radzić. Natomiast jest to pewna trudność na pewno, ale wydaje mi się, że jeszcze na tym etapie rozwoju radzimy sobie z tym dobrze, ale jeżeli chodzi o jakieś takie strategiczne spojrzenie w przyszłość, no to też mamy świadomość, że kto wie, czy nie nadejdzie taki moment, gdzie nie będziemy musieli tutaj zrobić jakiejś dużej zmiany tej architektury systemów, jakiegoś zintegrowania. Mhm. No bo na dłuższą metę to może być nam niezbędne, gdybyśmy rzeczywiście chcieli dalej skalować się i rzeczywiście zachować jakieś tam duże tempo rozwoju. Być może nas taki krok kiedyś tam czeka w przyszłości.
To jest do przyzrobienia, tak naprawdę integracja jest pewnie jedną z podstawowych rzeczy, żeby to działało, tak? Bo te procesy muszą się wzajemnie wspierać, wtedy jest
pracy,
oszczędność. Tak naprawdę wtedy możecie się skupić na tym, co jest ważniejsze, czyli na marketingu, tak? Czyli,
dokładnie, no, tak.
A jak wspiera się marketing sklepu stacjonarnego i internetowego? Widzisz jakieś taką synergię tych dwóch rzeczy?
No, na pewno na sprzedaż w sklepie stacjonarnym wpływa marketing sklepu internetowego, no bo wiemy dobrze, że ogromna większość użytkowników czy też klientów sklepów stacjonarnych, no, rozpoczyna zakupy w sieci. Mhm. Także jest to absolutnie powiązane. W drugą stronę, no, to na pewno działa w mniejszym stopniu, no bo oczywiście my jesteśmy w stanie tylko naszą ofertę sklepu stacjonarnego zaprezentować w sklepie stacjonarnym klientom, powiedzmy, z Wielkopolski, chociaż zdarza się, że do nas przyjeżdżają nawet osoby, nie wiem, ze Szczecina. No. No, tak jak mówię, w naszej branży część produktów wymaga tego, żeby się z nimi zapoznać, no, tak w bardziej bezpośredni sposób, no, ale to jest mniejszy odsetek na pewno klientów internetowych, którzy korzystają również ze sklepu stacjonarnego niż w drugą stronę. Mhm. Natomiast też my chcemy nasze działania marketingowe, również chcemy, aby nasze działania marketingowe oddziaływały na klientów stacjonarnych, ale to bardziej może przez po prostu obecność w takich miejscach, które dla fanów outdooru są popularne, czy to jakieś ściany wspinaczkowe. Ostatnio na przykład festiwal Getaway, też całkiem miłe wydarzenie, które tutaj dla entuzjastów takiego spędzania czasu na wolnym powietrzu było takim magnesem. Też tam się pokazaliśmy. Ale podsumowując ten temat, no tutaj kierunek tego wpływu jest taki, że to bardziej marketing internetowy napędza też sklep stacjonarny.
No łatwiej was sobie znaleźć, tak? Że tutaj jest ten sklep i to fajnie. No też widać te zdjęcie, macie też spacer po sklepie tym stacjonarnym i no jest olbrzymi, 400 metrów. No to was bardzo fajnie pokazuje, że to nie jest jakiś mały sklep, który gdzieś to sprowadza, tylko wszystko jest na stanie. Wszystko można kupić od ręki, tak?
No myślę, że to też jest dla klientów ważne, że możemy realizować rzeczywiście zakupy bardzo szybko. Po prostu wszystko, co widać na stronie, tak jak powiedziałeś, jest dostępne od ręki, także jesteśmy w stanie naprawdę ogromną większość zamówień w zasadzie z dnia na dzień dostarczyć do klienta. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo ceniona właściwość naszego sklepu.
A czy u was jest tak, jak kiedyś było w Tesco, że jak zamawiałem online'owo, to później taki pan chodził po półkach w Tesco i zbierał do koszyka i pakował w kartony, czy tak z magazynu to pakujecie dla klientów, czy chodzi się po...
Nie, rzeczywiście jest tak, że magazyn mamy wspólny, no co prawda to raczej rzadko się zdarza, że musimy coś z ekspozycji ściągać, po prostu no, mamy na magazynie dostateczną ilość towaru tutaj, żeby tak nie robić, ale jest to jakiś problem, no bo ten magazyn nie jest w pełni zoptymalizowany pod e-commerce, tak? Mhm. Więc tutaj słusznie na to zwróciłeś uwagę. No też mamy świadomość, że gdybyśmy chcieli rzeczywiście jakoś bardzo zwiększyć ilość zamówień, to będzie też może kiedyś w przyszłości dla nas jakieś tam wąskie gardło. Natomiast na razie, no z racji tego, że tutaj powierzchnia tych magazynów jest dosyć spora, jeszcze nam ten problem nie grozi, ale gdzieś na horyzoncie go dostrzegamy.
Znaczy ja ostatnio rozmawiałem z kolegą odnośnie tam, który jest z branży, ma Software House w Białymstoku i opowiadał mi, że kolega, który ma spory sklep internetowy w Białymstoku, optymalizuje koszty, przenosi się w ogóle z Białegostoku na peryferia, żeby obniżyć koszty w ogóle magazynu i koszty samego magazynu i pomieszczenia spadły mu o 4000. Dużo, niedużo, jednak to jest tak naprawdę czasami...
No, na takich oszczędnościach, jak się ich znajdzie sporo, tak. Robi się różnica potem.
Tak, i dużo większy, tak jakby bardziej dopasowany, więc akurat widzę, że jesteście w środku Poznania, więc tak jakby ten sklep stacjonarny wam pomaga, natomiast jak się rozsuniecie, to rzeczywiście będzie pytanie, czy nie rozdzielić tych dwóch rzeczy.
Tak, tak, my sobie to pytanie już stawiamy. Natomiast no to jest jeszcze bardziej problem strategiczny.
Tak, tak. No to wszystko przed wami. Mhm. No właśnie, powiedziałeś, że bywacie na różnych eventach, takich widzę, takich typowo branżowych, czyli chcecie tutaj też sobie zbudować taką markę, tak, na Ternik.
Powiedziałbym, że potwierdzić jej siłę, tak nieskromnie powiem, w Poznaniu. Myślę, że jesteśmy już naprawdę dosyć mocno rozpoznawalni. Natomiast no, to jest działanie, które trwa cały czas, ale tak, jak najbardziej chcemy być po prostu kojarzeni jako taki sklep pierwszego wyboru dla klienta, który no, chce produkt dobrej jakości w Poznaniu, który byłby w Poznaniu i Wielkopolsce, który byłby związany z branżą outdoorową. Mm-hmm.
Czyli tak patrząc z perspektywy posiadania sklepu stacjonarnego jako takiego zaplecza, ułatwia ci pracę jako e-commerce managera, czy utrudnia?
Mógłbyś powtórzyć?
Czy posiadanie takiego sklepu stacjonarnego pomaga ci, czy utrudnia twoją pracę jako e-commerce managera?
Myślę, że czynią ciekawszą, bo ja jestem odpowiedzialny za e-commerce, natomiast to nie jest tak, że jestem tutaj zamknięty w tej klatce e-commerce'owej. Dla mnie ja postrzegam naszą firmę jako całość, więc też na pewne rzeczy mam wpływ w sklepie stacjonarnym również. Myślę, że jest to jakieś wyzwanie o tyle, że ja po prostu muszę bardziej pamiętać o trochę szerszym zakresie działania takiego, takiej płaszczyzny, w której się poruszamy. Natomiast, tak jak mówię, znowu będę powtarzał jak mantrę o tym myśleniu o kliencie. Tak naprawdę, czy my docieramy do klienta przez e-commerce czy przez sklep stacjonarny, cały czas po prostu myślimy o tym, jak zapewnić mu jak najlepsze doświadczenie zakupowe. I to doświadczenie zakupowe często po prostu przebiega i w jednym, i w drugim świecie. Także warto o nich pamiętać cały czas i chyba bardziej traktuję to jako takie dodatkowe wyzwanie, które lubię. Tak bym to ujął.
To tak opowiadasz mi o tym doświadczeniu klienta, to tak sobie pomyślałem, że to w sumie nawet, znaczy to jest taki plus, że macie sklep stacjonarny, tam sporo sprzedajecie, bo wszyscy sprzedawcy, którzy tam macie, a pewnie ich kilku jest, codziennie rozmawiają z klientami, wiedzą, czego szukają i na co zwracają uwagę przy kupnie tak. produktów i przez to tobie łatwiej wprowadzać jakieś zmiany na samym sklepie internetowym, tak? Bo zazwyczaj jak ktoś ma tylko sklep internetowy, no to ja widzę, że moi klienci, czyli te wszystkie sklepy, którymi się opiekujemy, mają słaby kontakt z tymi klientami końcowymi.
Tak, myślę, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie, bo tak jak wspomniałem, ja też jestem w bliskim kontakcie tutaj z liderami innych działów. My dużo rozmawiamy o tym, co się dzieje i w sklepie stacjonarnym, i w sklepie internetowym, i faktycznie ten kontakt z klientem chyba dzięki temu jest lepszy. Też mamy dobry feedback od klientów dotyczący konkretnych produktów, także to chyba też daje nam jakieś cenne dodatkowe informacje. Też chociażby pod kątem tego, na przykład, jak ilustrować dany produkt na stronie, jakie informacje zamieszczać w jego opisie. Tak jak powiedziałeś, mamy tutaj taki dodatkowy kanał cennych informacji i staramy się je wykorzystywać rzeczywiście.
No właśnie. To jest coś, z czego, no tak jak powiedziałem, mi brakuje, że właśnie e-commerce managerowie czy właściciele takich sklepów internetowych zapominają, że mogą zapytać klientów, dla mnie tak osobiście, o kilka rzeczy, które są najważniejsze. I takie dwa podstawowe dla mnie pytania, to zapytać klienta, dlaczego u mnie kupiłeś, a nie u konkurencji, tak? Co takiego spowodowało, że wybrałeś mi sklep, żebym ja wiedział, co jest moim wyróżnikiem, bo czasami to jest tak, że nam się wydaje, że to jest nasz wyróżnik, a wyróżnikiem jest kompletnie coś innego. Kiedyś robiliśmy sklep dla sklepu ze szkłem,
tak.
I napisali, że mają najlepsze szkło w Polsce, wiesz, takie szklanki, garnki i tak dalej. I tak z nimi rozmawiam, przygotowując się do zrobienia grafiki. Bo my zawsze zadajemy też tam bardzo dużo pytań, żeby tam zobaczyć, jak ten sklep przedstawić, jak go marketingowo zaprezentować, jak znaleźć te wyróżniki.
Tak.
I oni mówią, ja się pytam, ale czy na pewno? W pewnym momencie powiedzieli, że ich konkurencja to jest taka premium, a oni są tak trochę z takiej średniej półki. Mówię, hej, ale to w takim razie ten wasz wyróżnik, najlepsze szkło w Polsce, to nie jest to, tak? To jakby klient czuje, że najlepsze szkło to jakby no widzi jakby półkę, tak, cenową.
Tak.
A później w czasie rozmowy, że było śmieszne, okazało się, że ich wyróżnikiem tak naprawdę, którego nie komunikują w ogóle klientom, a to jest ważne, to jest to, że koziorężnie malują to szkło.
Tak.
I proces. I co ich wyróżnia, w ogóle to nie było gdzieś tam napisane. A z drugiej strony, że jak wysyłają te paczki ze szkłem, to pakują je bardzo dobrze, żeby się to nie potukło, a z drugiej strony, jak klient napisze do nich, że się potukło, to oni mu to ślą. To jest na ich ryzyko, tak? Żeby klient się nie bał. I w ogóle tak. O tym nie było napisane. Wiesz, tak uderzyło. Przecież to jest największa obawa klienta. Czy te paczki dojdą całe, tak? A gwarancja tego, że jeśli to ślemy, czyli jeśli coś się potłucze, no to w ogóle, wiesz, to nie jest standard na przykład dla różnych sklepów, nie wiem, odzież czy elektronika, że jak coś się stłucze, że ci to wymienią, tak? Czy tam nie będzie problemu, tak? Nawet ja przyznaję się, kiedy czasami szef z butów chodzi, te wyróżniki cały czas odkrywam, że tak naprawdę moim wyróżnikiem jest kompletnie coś, co mi się wydawało, tak? Bo klienci mówią, że są z nami z innego powodu, niż mi się wydawało. I widzę, że to samo jest w sklepach, że ci ludzie nie pytają, dlaczego u nas kupujesz, co nas wyróżnia, dlaczego chcesz, a z drugiej strony zachęcam na przykład wszystkich właścicieli e-commerce, menedżerów, że jeśli mają często telefony od klientów pytaniem o produkt, kupią, żeby później oddzwonić i zapytać się tak wcześnie: Panie Zdzisiu, czy pan się zdecydował, czy się nie zdecydował? No nie zdecydowałem się. A mógłby pan mi powiedzieć, czy pan gdzieś klincie kupił? Tak, kupiłem. No to zapytacie, okej, to co zdecydowało, że pan zdecydował się na konkurencję? Tak, tak, tak grzecznie, tak dla własnej informacji, tak zdecydować ma tą informację i wtedy wiemy, czym tak naprawdę konkurencja się od nas wyróżnia, bo wszyscy się skupiamy na cenie, na innych rzeczach, a tak naprawdę może się okazać, że konkurencja wygrała, bo miała na przykład lepsze zdjęcie, nie wiem, jakąś informację. Znaczy, myślę, że więcej nam to pomoże, niż zaszkodzi. I robiliśmy taki eksperyment z kilkoma naszymi klientami. I nawet my sami dzwoniliśmy do takich klientów, bo klient nie miał czasu. I po prostu to były zaskakujące informacje, na co zwracają uwagę klientów. Więc ja zawsze zachęcam, żeby zapytać się klienta, dlaczego kupił, dlaczego nie kupił. A wy do tego macie na miejscu wszystkich klientów, tak? Mhm.
Pełna zgoda, bo muszę przyznać, że taki insight konsumencki czasami jak się uda zdobyć, to są bezcenne rzeczy, a też chyba mamy tendencję do tego, żeby w tych działaniach marketingowych albo w ogóle no, optymalizacji sprzedaży jednak działać trochę takimi utartymi schematami. Często klienci mogą nas zaskoczyć rzeczywiście, także wydaje mi się, że to też bardzo, bardzo trafna uwaga, że no, warto słuchać naszych klientów i często możemy dużo zyskać dzięki temu.
Mi się wydaje, że większość ludzi myśli, że to jest skomplikowane, że trzeba agencję, że to dużo będzie kosztować, że to jakieś wielkie badania, a w sumie wystarczy, nie wiem, 3 dni, 30, 40 telefonów do naszych klientów, którzy u nas kupili lub nie kupili i już mamy jakąś grupę, jakąś informację zwrotną, tak? Myślę, że takie 40-50 telefonów dużo daje do informacji zwrotnej, bo pewne rzeczy się mogą powtarzać, pewne nie. Więc ja wszystkich zachęcam do dzwonienia do klientów. A poza tym zawsze też mówię, jak dostaniesz już, przygotowujesz tą paczkę, bo to ja mówię, w którym momencie tak sobie ukułem, że jak się przygotowuje tą paczkę, to wtedy warto zadzwonić do klienta i powiedzieć, właśnie pakuję pana paczkę, dziękujemy za zamówienie. I klient się też cieszy, bo jest, czuje się zadbany.
Jasne, oczywiście.
I wtedy jest też ten cena. Mógłby pan mi powiedzieć przy okazji, czemu pan się zdecydował na nasz sklep, a nie na innych? To zdecydował, to jakby zapytać parę insightów. I tak. To jest tak naprawdę...
No, no, pozorom często klienci nawet chcą nam o tym powiedzieć. Tak. No, oczywiście.
Niektórzy pewnie nie będą pamiętać.
Tak.
To jest... Ja zawsze jak pytam moich klientów, dlaczego kupili, albo dlaczego wybrali moją konkurencję, klient mi powiedział, że wybrał konkurencję, bo że my nie robimy jakiejś automatyzacji. Mhm. A ja mówię, ale jak to? Nie robimy, tak? I później sobie świadomiłem, że ja po prostu tak by nie upewniłem go, że też to robimy. To jest u nas standard, robimy bardzo dużo tego. A ja w trakcie rozmowy z nim gdzieś to pominąłem, uciekło mi, nie zapewniłem go. Wiesz, coś, co jest dla mnie oczywistością, on nie wiedział, tak? Mój wielki błąd. I teraz, wiesz...
No to też cię podpytam o tą automatyzację potem, to już opowiedziałem.
Podpytaj. No właśnie, czyli tu jesteśmy... I to myślę, że to jest bardzo tanie, a może spowodować, na przykład zmienimy naszą pomysł na marketing, na strategię, zobaczymy, co tak naprawdę działa, bo często działamy na oślep, tak? No właśnie, a wy działacie na oślep, czy macie jakiś plan?
Wiesz co, mamy plan taki ogólnie sformułowany dosyć, jeżeli chodzi o naszą strategię, natomiast taktycznie działamy dość płynnie, bym powiedział.
A co znaczy dla ciebie płynnie?
Muszę przyznać, że często to się sprowadza do tego, co w danym momencie po prostu wyda nam się najłatwiejsze do wprowadzenia, jednocześnie będzie miał wysoki wpływ na sprzedaż. Mhm. Natomiast nie jest to tak zrobione, że my jakoś systematycznie analizujemy każdy obszar jeden po drugim i mamy jakąś taką długą strategię optymalizacji tych obszarów.
No właśnie, Michał, to powiedz mi, jeśli stwierdzacie, że coś chcecie przetestować, jakieś formy marketingu, tak? Stwierdzacie, że to może się fajnie przełożyć na sprzedaż, będzie szybko do wdrożenia, to kiedy stwierdzacie, że to działa albo nie działa?
Muszę przyznać, że dobre pytanie, bo to jest taka płaszczyzna, która też wymagała z naszej strony chyba poprawy i teraz no, zaczynamy chętniej wchodzić w testy AB, no bo to jest chyba tak naprawdę jedyna metoda, żeby się przekonać co do faktycznej skuteczności danego rozwiązania.
Okej. A ostatnio to tak przetestowaliście, że was zaskoczył wynik?
Wiesz co, testowaliśmy ramki rekomendacyjne na stronie sklepu. No i też po prostu zobaczyliśmy czarno na białym, który system tutaj będzie dla nas efektywniejszy. Ja może nie chciałbym wymieniać nazw tych systemów, ale po prostu mieliśmy dane ilościowe, które wskazały, co wybrać i co będzie nam lepiej służyło.
Okej, czyli rozumiem, że te ramki rekomendacyjne były, porównywaliście dwa różne systemy, takie tak? Na rynku jest kilka takich. Mhm. Dużo systemów testowaliście, czy wybraliście jakieś? Które?
Wybraliśmy dwa, natomiast być może będziemy jeszcze przeprowadzać trochę tak w odwrotnej kolejności test ramki wobec sklepu bez ramek.
Okej. I teraz mam takie pytanie, czy testowaliście dwa systemy, tak?
Tak.
Tam wyszło, że jeden z nich jest lepszy. Duża różnica była procentowa?
Znacząca. To nie było tam 40-30%, ale też w połączeniu z kosztem samego systemu, no efektywność kosztowa jednego rozwiązania była jednoznacznie lepsza.
Okej, czyli poniżej tam 30% różnicy, ale nie więcej niż 10 bym powiedział. A z drugiej strony cena też była w jakiejś tam różnicy znaczącej, tak?
Tak.
Możesz zdradzić, jaka różnica była cenowa?
Znaczy, to akurat jest system ograniczony, to było w naszym wypadku jakieś tam kilkaset złotych, poniżej 1000, no niemniej jednak taka miesięczna opłata robi różnicę.
Czyli wygrał tańszy i lepszy system, jeśli rozumiem, tak?
Tak.
Czyli nie droższy, droższy był mniej skuteczny w tym wypadku.
No u nas tak wyszło, ja wiem, że to jest też uwarunkowane po prostu danym systemem, layoutem strony i tak dalej, natomiast u nas tak wyszło.
Okay. Czyli po prostu też branża może brać, więc tak naprawdę jedyny wniosek trzeba przetestować, tak?
Dokładnie, wydaje mi się, że to jest ten kluczowy wniosek. Jak można coś przetestować, to lepiej to zrobić chyba.
A możesz powiedzieć, jak testowaliście? Bo to może dla osób, które nie wiedzą, jak to przetestować, byłoby
Za pośrednictwem Google Optimize.
Okej, czyli po prostu Google Optimize podłączony do sklepu i raz, czyli połowie klientów wyświetlała się jeden system, drugiej połowie drugi system, tak?
Dokładnie.
Okej. I sprzedaż dużo urosła? Jeśli procentowo, jeśli tak...
Nie, to nie była jakaś druzgocąca różnica, natomiast no, to chyba też polega na tym, że kilka procent tu, kilka tam i to potem daje jakiś efekt. No, chcielibyśmy robić takie zmiany, które nam zwiększą sprzedaż o kilkadziesiąt procent, ale o to trudno.
Kiedyś, no to jest taki procent składany, kiedyś kolega powiedział, że popraw tu kilka procent, kilka tam i nagle się złoży, że to wzrosło dwa razy. I długo testowaliście, żeby...
Nie, to wiesz co, nie pamiętam dokładnie, ile to było dni, ale poniżej 3 tygodni.
Okej. I wiedzieliście i po prostu zdecydowaliście się na jeden. Okej.
Tak, no bo prawda jest taka, że wiesz, no, jest tyle czynników zewnętrznych, które mogą ci wpłynąć na poziom sprzedaży jako taki, czy tam współczynnik konwersji, no że nie jesteś w stanie tego odizolować, tak, jakiejś małej zmiany, no więc jeżeli bez testu AB po prostu nigdy nie będziesz miał pewności, jak dane rozwiązanie działa, no chyba, że rzeczywiście wprowadzić jakieś druzgocące zmiany, ale no to trudno chyba.
A z drugiej strony zadam pytanie, bo wiemy, jakie zyski, a ile was kosztowało, żeby to przetestować?
To był bardzo mały koszt.
Bo to, nie wiem, czy my pomagaliśmy wam we wdrożeniu, czy wy sami wdrażacie to Optimize, bo przyznaję, że ja was z wami nie pracuję na co dzień.
Nie, wiesz co, ten test nie był przeprowadzany przez was, to inaczej zorganizowaliśmy sobie.
Okej, czy mieliście kogoś, kto wam pomógł, czy...
Tak.
Okej. Okay. Ja bardziej się pytam od strony technicznej, bo wiem, że robimy też z innym sklepem dużo testów i pewne techniczne rzeczy my musimy pomagać, by to wdrożyć.
No to nie jest tak oczywista sprawa, nie? Jeżeli tak. sobie testować, powiedzmy, nie wiem, teksty na stronie, to jest w zasadzie trywialne, ale jak już tam kombinuje się z layoutem albo takimi systemami, to już nie jest aż tak oczywiste, jakby się wydawało.
Okej, okay. No więc, okej, okay. Czyli też, oni też używają Optimize od Google'a, czyli po prostu mieliście kogoś, kto wam pomógł przez to przejść, tak? Nie wiem, czy dalej z nimi pracujecie?
Tak.
Okej, okay. I dalej testujecie, rozumiem, tak?
Myślę, że będziemy dalej testować, tak.
No, ja w tym miejscu zapraszam słuchaczy do przesłuchania poprzedniego podcastu numer 2 odnośnie testowania. Tam Tomek dzieli się jak przez rok zresztą im konwersja o 30%, robiąc różnorakie testy, tak? I się okazuje, że połowa testów generalnie nie sprawdziła, znaczy zaprzeczyła hipotezie, którą stawiali sobie na początku, tak? I to jest tak jakby to, co ty mówisz, też tak to potwierdza, tak?
No też to nie znam tego z autopsji, natomiast bardziej jakby z jakichś tam zapoznania się, powiedzmy, z literaturą, ale też trzeba się liczyć z tym, że często taki test nie da nam rozstrzygającego wyniku, no niemniej i tak warto je robić, tak? No bo czasem nie będziemy mieli jasnego zwycięzcy, czasem ten zwycięzca będzie tylko o parę procent, niemniej jednak wiemy przynajmniej, na czym stoimy, to raz, a po drugie, za którymś razem pewnie uda się trafić w coś bardziej wartościowego.
No właśnie. Właśnie. A jakie teraz macie, a może inaczej zapytam. Pamiętasz jakieś duże wyzwanie, które musieliście pokonać w ostatnich, nie wiem, 3 latach?
Wiesz co, no, wyzwania raczej to były takie rzeczy, które były jakby tam pod kontrolą. Większość chyba takich wyzwań to realizowaliśmy z wami, z Convertisem, i udało nam się przez nie przechodzić zwycięsko. Muszę przyznać, że teraz taki ostatni projekt, nie wiem, czy mogę tutaj trochę takiej promocji chyba zasłużonej ci zafundować, czyli taki duży moduł do SOTE, który tworzy unikalne adresy URL do wyników filtrowania w kategoriach. Może brzmi to trochę zawile, natomiast no, ja też łączę z tym nowym narzędziem duże nadzieje i myślę, że też możecie być dumni, bo to był taki projekt dosyć złożone, a udało się go bardzo fajnie zrealizować.
Że filtry mają własne linki, tak?
Jeśli tak, dobrze. Dokładnie.
No wiem, to było wyzwanie, bo tego nie było standardowo w SOTE.
Dokładnie tak.
Długo się nad tym zbieraliśmy, bo to dużo...
No, taki wielopłaszczyznowy problem, tak. O wielu rzeczach trzeba pamiętać, ale fajnie się to udało zrobić.
No, no cóż, dziękuję za pochwałę.
Jak najbardziej zasłużona.
Także. My też dobieramy ludzi, którzy potrafią takie rzeczy zrobić, bo to jest problem programistyczny, ale i też taki biznesowy, żeby to przeanalizować, sprawdzić, dobrać. No,
sama koncepcja, zgadzam się. Tak. Ja tutaj naprawdę też no, należą wam się oklaski i od strony samego wdrożenia, czy też tego, jak pracowaliśmy nad koncepcją, jak to ma dokładnie wyglądać. Naprawdę fajnie to wyszło.
I też, my też się staramy, bo z tego co wiem, to chyba kilka sklepów się na to złożyło, żeby ten tak. moduł robić, tak? Akurat nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest, tak, że tych modułów nie ma dużo, w porównaniu na przykład do PrestaShop. I my często po prostu, jak ktoś wychodzi z jakimś pomysłem, pytamy się naszych klientów, czy by nie chcieli partycypować w kosztach, bo tak pracujemy, żeby wszyscy byli szczęśliwi, tak? I taki moduł później gdzieś też można u nas kupić, ale no, po prostu jakby zrobienie takiego modułu to duży koszt, tak? A jedna firma może to nie stać, a tak naprawdę jak się złoży 5-10 sklepów, się robi fajna kwota i fajna funkcjonalność, tak? A tanie i moduł niż przychodzić na jakąś platformę, każda platforma ma własne minusy, że tak się wyrażę.
Zgadza się, dokładnie.
No, dziękuję za pochwałę jeszcze raz. No właśnie. A jakie wyzwania przed wami?
No mam jeszcze parę pomysłów, które byśmy chcieli też na platformie SOTE zrealizować, które pewnie będą wymagały dobrze działającego partnera, takiego jak Convertis, żeby je zrealizować. ale to są bardziej takie ewolucyjne zmiany. No my ten nasz system działa, mamy procesy efektywne, także w tym momencie raczej skłaniamy się ku temu, żeby nie robić jakiejś rewolucyjnej zmiany przejścia na nowy system, być może bardziej elastyczny, o większych możliwościach, ale też pewnie w większym koszcie trzymamy się dalej SOTE, które dzięki waszym modułom sobie customizujemy już bardziej pod nasze potrzeby. I tego się trzymamy. Tutaj o szczegółach może nie będę mówił, bo są często takie mało efektowne modyfikacje, ale no, zauważamy, że jak się tych modyfikacji zbiera, tak jak już przedtem mówiliśmy, zbierze jedna, druga, trzecia, to po prostu no, wpływa to korzystnie na konwersję i tego się trzymamy w tym momencie.
To też ja też widzę, że klienci bardzo często chcą zmieniać platformę, bo coś nie ma, bo coś jakieś zwada. A zmiana platformy to naprawdę jest duży koszt.
Duży koszt, duże ryzyko. No, potem też się możemy zdziwić, jakie problemy będziemy mieli w tej nowej platformie, która z naszej perspektywy miała być pozbawiona jakichś tam wad. Także...
Tak. Ja ostatnio się odkryłem, że jedna z największych aptek internetowych w Polsce, taka, która ma tam kilkanaście tysięcy zamówień dziennie, tak przypuszczam, tak patrząc po Similar Webie i tak dalej, to tak. I patrząc na to, jak działają i gdzieś tam w różnych rankingach są numerem tam 10 największych e-commerce w Polsce, jest dla SOTE, co jest dziwne.
O, to jestem zaskoczony.
I oni to ogarniają i z tego, co wiem, no to włożyli bardzo dużo pracy i rozwijali tą platformę, żeby rozbudowywać, żeby integrować z innymi systemami. Tak. I przyznaję, to nie my robimy, bo tam to naprawdę już dziesiątki, jak nie setki godzin jakaś tam firma im pomaga. Natomiast no robię, tak? Mhm. I teraz jakby to mi dało jasno do myślenia, że tak naprawdę platforma to jest jedno i on, każda platforma ma swoje wady, jakakolwiek by nie była i trzeba sobie z nich zdawać sprawę. Tak. I jak się rozwija sklep, to w każdą platformę trzeba zainwestować dużo pieniędzy, czy to jest SOTE, czy to jest PrestaShop, czy to jest Magento.
Bardzo dużo pieniędzy wtedy.
Tak. I no przyznaję, że ci więksi mają to jakby na plusie, bo tak by to się im gdzieś to łatwiej w biznesplanie układa, a z drugiej strony rozkłada. Natomiast na pewno trzeba i nawet jak widzę platformy typu SaaS, Shopper, JajShop, Jaj, czy tam iDoSell teraz i inne, to tam ze stworzeniem grafiki i tak dalej też trzeba sporo zapłacić. Myślę, że nawet to nawet nie jest dużo mniej, tylko tak powiedzmy w zależności od platformy i od naszych wymagań, ale myślę, że to są podobne koszty na tym. No i też się jest związanym do jednej platformy, tak? I to jest fajne dla pewnych biznesów, tak? A dla innych nie. No jak się chce mieć niezależność, to warto mieć niezależną platformę. Natomiast widzę, że właśnie sprawdzeni partnerzy to jest klucz do sukcesu.
Absolutnie, podpisuję się wszystkimi kończynami.
No właśnie, no to my już pracujemy ile? 2 lata?
Mhm, no tak.
No właśnie, oby nasze małżeństwo, jak powiem, trwało dłużej.
No myślę, że tak będzie.
Michał, już prawie godzinę rozmawiamy. Kończmy powoli.
Szybko zleciało, że jestem zaskoczony.
No właśnie. Myślę, że powiedzieliśmy o wielu bardzo ważnych rzeczach. O testach, o pracownikach, o marketingu, o połączeniu sklepu stacjonarnego z internetowym. Wow. Myślę, że jeśli ktoś będzie miał pytania, to będzie mógł tam pytać w komentarzach, czy wysyłać. Co pewnie z chęcią odpowiemy w którymś może odcinku, jeśli się zgodzisz na zaproszenie, bo to no, dla mnie było świetnym doświadczeniem poznać się bliżej. Dawno tak nie rozmawialiśmy sobie dłużej. No właśnie. Jakie wyzwania, znaczy jaka wizja czeka cię przez najbliższy rok? Nie wiem, czy macie takie coś fajnego w przyszłości?
Czy w takiej perspektywie rocznej, no tak jak mówię, chyba na ten moment bardziej się nastawiamy po prostu na takich ewolucyjnych zmianach. Tak z mojego podwórka rozwijamy też nasz zespół e-commerce, także chyba też tutaj zasili nas kolejny pracownik. więc będziemy mieli więcej rąk i głów do pracy. Mam nadzieję, że to też nam przyspieszy działania, bo no, mamy do zrobienia naprawdę bardzo dużo. No także patrzę w przyszłość bardzo optymistycznie i wydaje mi się, że będziemy nasz sklep po prostu cały czas doskonalić i wydaje mi się, że nam to przyniesie dobry efekt, no, do tej pory przynosiło.
No to nic mi nie pozostaje, jak życzyć Wam powodzenia i trzymam kciuki za powodzenie.
Dziękuję.
Żebyście mogli jeszcze lepiej dostarczać tą jakość klientom.
Ja za Convertis też trzymam kciuki. Może to jest trochę egoistyczne, bo sam na tym skorzystam, ale też rewanżuję się takimi życzeniami dla Twojej firmy.
No. A jakieś cele macie, co postawiliście? Za rok 3 razy większa sprzedaż? Czy takich rzeczy to u Was nie bardzo?
Nie, wiesz co, aż tak ambitnych celów nie mamy, natomiast też mamy jakiś taki cel ilościowy, ale to może zachowam dla siebie.
Okay.
Natomiast cel jest wyznaczony, do którego dążymy. Musimy walczyć o niego, tak będziemy robić.
To ja trzymam kciuki za zwycięstwo.
Dziękuję.
I jeszcze raz dzięki za wysłanie i do usłyszenia.
Dziękuję.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wspólny spędzony czas w dzisiejszym wywiadzie, a właściwie wspólnej rozmowie o doświadczeniach w branży e-commerce. Poruszyliśmy wiele tematów, a w tym m.in. tematy dotyczące marketingu, obsługi klientów, dłużników, a także zależności między sklepem stacjonarnym i sklepem internetowym. Sporo tego było, co? A i tak mam wrażenie, że zabrakło czasu na pogłębienie niektórych zagadnień. Pewnie z czasem wrócimy do nich w innym odcinku. Pojawił się też ponownie temat testów AB, więc jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, zapraszam do odcinka 2. Opowiadamy o tym, jak dzięki testom AB zwiększono konwersję o 30% w ciągu niecałego roku. I tam opowiadamy to na konkretnym przykładzie sklepu internetowego i jak to zrobił Tomek w jednym ze swoich sklepów. Dość sporym sklepie jak dla mnie, więc zapraszam serdecznie do odcinka 2. Wspomnieliśmy też o module, który opracowaliśmy dla sklepów opartych o SOTE, a mianowicie o module filtrowania z przyjaznymi adresami URL. Generalnie w SOTE tego nie było i teraz to specjalnie pod ten sklep zrobiliśmy. Chodzi o to, że wcześniej były te linki, były takie, wiecie, no nie można było się nimi dzielić, to nie działało. My zrobiliśmy bardzo dużą robotę, żeby to się udało i żeby nie zmieniać core software'u SOTE, więc robimy też takie rzeczy, czy to dla SOTE, czy dla Presta. Więc ten moduł możecie znaleźć na moduły-sote.pl. No oczywiście zachęcam też do komentowania i dzielenia się waszymi wrażeniami co do e-commerce'owej kawy. Czekam z niecierpliwością, jestem otwarty na wszelkie sugestie. A materiały dotyczące tego odcinka, a w nich m.in. jest transkrypcja, notatki z linkami do stron i narzędzi wspomnianych w tym odcinku, znajdziecie na stronie convertis.pl/podcast/. Zapraszam też Was na nasz profil na Facebooku i Instagram. Mi w sumie bardziej odpowiada Instagram w obecnych czasach niż Facebook, ale jesteśmy w obu. W każdym razie zapraszam. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!